bardzo dokładnie, ile pieniędzy nasz kraj przeznaczył lub też zainwestował w poprawę jakości powietrza od 2016 roku, między 35 a 38 miliardów, powtarzam, od 2016 roku, między 35 a 38 miliardów,
no, sumując
program.
Tego 2016 przetoczyła się ogromna dyskusja na temat jakości powietrza.
Jak sumujemy wydatki, oczywiście od razu uprzedzam wszystkich, zanim ta 20 wybije i państwo się rzucą na naszą antenę, i tak zyski przeważają, ponieważ koszty zdrowotne złej jakości powietrza są co najmniej dwukrotnie wyższe od tych pieniędzy, które w to włożyliśmy. Zatem dziś po godzinie 20 na twoje pytanie, które przed chwilą zadałeś, odpowiadać będzie Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, a później razem ze słuchaczami i słuchaczkami po prostu się pochylimy nad tym w zasadzie, co my robimy z tymi miliardami wydawanymi na ochronę powietrza, na ile to jest nasz obowiązek, ludzi, obywateli, obywatelek, a na ile państwa, że powinno po prostu, co zresztą przypomina nam Komisja Europejska, powinno dać obywatelowi i obywatelce polskiej możliwość oddychania czystym, zdrowym powietrzem.
Myślałem, że słowa prawo użyjesz. Ja bym użył słowa prawo do oddychania czystym powietrzem. Ja
widziałem,
to prawo mamy, ale przydałaby się możliwość. Paweł Sulik zaprasza na mikrofon TOK FM po godzinie 20. Po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Masiarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16.
Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Dzisiaj przetestujemy dla państwa samochód i będzie to Honda.
Tak, Honda była w naszych rękach nieraz, nawet ta trzecia generacja, która jest dostępna w Polsce od 5 lat. A ja przypomnę, bo była ożywiona dyskusja właściwie, kiedy były
to
pierwsze
crossovery. Musimy powiedzieć, jaki model, Sławku, bo...
Właśnie, HRV. I właśnie, HRV. Ożywiona dyskusja, kiedy były crossovery pierwsze, albo samochód nazwany crossoverem. I to była Honda HRV na początku tego stulecia. Albo końcu poprzedniego.
Tak, i to był bardzo fajny, taki no faktycznie sportowy crossover, co tutaj dużo gadać, że sportowy, może tak pozbawiony tych cech SUV-a, dlatego że CRV to jest, słuchaj, od samego początku kawał bryki. Pierwsza CRV-ka miała 4,5 metra długości. W porównaniu z Toyotą RAV4, która miała 4,20 m chyba, czy 30, to był naprawdę duży samochód. I to jest duży samochód w dalszym ciągu. Honda ma w tym momencie w ofercie zaskakująco dużo aut, dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dawno tak nie było. Ale to dlatego, że jest Preluda. Jest w dalszym ciągu Civic, który pięknie staniał. 140 tysięcy trzeba za niego zapłacić. Jest elektryczny N1, który ma swoje zalety, ale niestety kosztuje 200. Jest hybrydowy Jazz, który ma swoje zalety, ale niestety kosztuje 111 tysięcy złotych. Tutaj obniżki cen jeszcze nie dotarły. I zobacz, paradoksem jest to, że Jazz kosztuje 111 tysięcy, a nasz dzisiejszy bohater, czyli Honda HR-V, kosztuje 120 tysięcy. Jest samochodem zdecydowanie większym. Natomiast jeżeli chodzi o SUV-y, Honda ma w ofercie 3. Jest oczywiście CRV. CRV-ka dostępna jest w dwóch odmianach. Jako hybryda kosztuje 190 tysięcy minimum. Jako hybryda plug-in kosztuje już 230 tysięcy minimum. Jest też coś pomiędzy CRV a HRV i nazywa się to ZRV. I ja myślę, że tutaj to, co kiedyś Honda robiła, czyli nomenklatura muzyczna, nie wiem, czy pamiętasz, był akord, jazz.
Był.
No
był.
Civic akurat nie jest.
Dobrze.
To trochę pomagało, dlatego że to jakby pomagało się w tym wszystkim rozeznać. Natomiast szczerze powiem, obudzony w środku nocy, to ja tak nie za bardzo wiem.
No musimy sobie to przypominać. Masz tak. Rację, ale wiesz, kiedyś Toyocie zarzucano, dlaczego nazwali CHR, bo to przypomina nazwę Hondy. No trochę te nazwy są mało romantyczne, tu się zgadzamy. Wolałbym rzeczywiście, żeby to one były z muzyką, ale zobacz, Honda ma duży sukces w tym roku, wzrost sprzedaży o 1/4 i możemy tu długo debatować, czy to wynika z obniżonych, lepszych cen na Civica. Skłaniałbym się do tego.
Znaczy to nie są tylko lepsze ceny na Civica, Sławku, to są też lepsze ceny na to, czym oni chcą handlować, jeżeli chcą handlować na tego ZRV-a, słuchaj, w pewnym momencie też się zrobiła dobra cena i nadal ona jest. To jest 120 tysięcy złotych za japońskiego SUV-a i to jest very good price, mister, zwłaszcza, że to jest auto z fajnym napędem i to jest samochód, który ma ponad 4 metry i 30 centymetrów długości.
Ja go bardzo lubię. Od razu mówię, 2 litry 184 chyba hybryda, tylko ta dobra hybryda jest. Tak mi się wydaje, że nie ma innego napędu, ale może coś dorzucili. Zwróciłeś uwagę, czy tam coś w ZRV-ce jeszcze jest?
Jakiej ZRV-ce?
No, o której przed chwilą mówiliśmy, że ma CRV, ZRV i HRV, bohater naszej audycji.
Nie wiem, o czym ty mówisz, bo mamy przetestować, rozumiem, że model HRV, czyli teoretycznie najmniejszy, jeśli chodzi o Hondę.
Kiedyś miał 4 metry. Na początku.
No, kiedyś tak, dokładnie. No. Słuchaj, jak ten samochód wygląda na zewnątrz według ciebie?
Ten samochód wygląda dość przeciętnie. To znaczy, on nie jest brzydki, ale żeby on jakiś był charakterny, bardzo to nie powiem. Ale nie mam z nim większego problemu. Jest okej. Okay. Bardziej mi się podoba ZRV. Po prostu ten większy.
Dobrze. No. Ale czy nie uważasz, że to jest całkiem zgrabnie narysowane auto?
Jest.
Mówię, cały czas trzymajmy się tego, że testujemy dzisiaj samochód, który nazywa się HRV. Ma 4,30 m centymetrów długości. Wiesz co? Podoba mi się przód tego samochodu. Podoba mi się to, że jest fajnie ścięty tył, chociaż to nie jest z korzyścią dla ilości miejsca w bagażniku, czy też dla pasażerów z tyłu, chociaż siedzi się tam całkiem fajnie. I wiesz, to jest taka pozbawiona wodotrysków stylizacja. To nie jest samochód, który jest odlotowy albo przykuwający uwagę. On jest porządnie zaprojektowany, natomiast zaprojektowany jest w taki sposób, żeby nie ma tutaj tego efektu jak w Civicu na przykład. Nie, wow, nie? Ale
no właśnie, tego mi trochę brakuje, że on jest taki przeciętny w tym sensie, że nawet z daleka to można go pomylić z modelami jakichś innych firm, nawet chińskich, a HRV-ki sprzed 20 lat nie, bo to był wtedy charakterystyczny samochód i obecnie Civic Prelude. Nawet ZRV raczej nie mylę. No dobrze, to okej, zgadzamy się, że ty mówisz, że ładny, ja mówię, że nic mu nie dolega, że co najmniej go akceptuję, prawda, na zewnątrz, HRV. No dobra, a co w środku?
No więc tak, co pod maską przede wszystkim. No. Układ hybrydowy, którego podstawą jest czterocylindrowy silnik 1.5. Jeżeli chodzi o silnik benzynowy, on ma 107 koni i 130 Nm momentu obrotowego. Silnik elektryczny również ma 130 koni i łączna moc tego układu hybrydowego to też 130 koni. Nie dodali. Chińczycy by dodali 130 i 107 i by im wyszło 420. Natomiast tutaj...
Raz tak zrobili, ale to
nie,
prawda.
No.
No
tak. Natomiast tutaj mamy tę moc maksymalną układu hybrydowego 130 koni. Czyli teoretycznie niedużo. 10,6 do setki i napęd... No właśnie. Napęd przekazywany teoretycznie bezstopniowo. Natomiast to jest samochód elektryczny najczęściej. Jak jest spełniony warunek, czyli jazda z dużą prędkością autostradą, to wtedy moc silnika spalinowego może trafiać bezpośrednio na koła. Natomiast najczęściej to jest tak, że silnik spalinowy jest generatorem prądu i ten prąd na bieżąco jest doładowuje akumulator i z tego akumulatora trafia do kół, albo generuje prąd i ten prąd bezpośrednio już z silnika spalinowego, z generatora prądu trafia na koła. Powiem ci, że to jest trochę dziwne. Znaczy, rozumiem, z czego to wynika, ta konstrukcja. Japończycy musieli wymyślić coś, by wejść w te europejskie normy spalin. Nissan tak zrobił, przecież tam jest też podobny napęd, czyli silnik spalinowy pełni rolę generatora prądu. To wszystko oczywiście podnosi koszt tego samochodu, dlatego że nie mamy tutaj tylko auta spalinowego albo tylko auta elektrycznego, tylko mamy dwa w jednym. Czyli musisz dać i silnik spalinowy, i musisz dać silnik elektryczny. Musisz jakoś rozwiązać kwestię tego, że tego silnika elektrycznego mocy nie starczy przy wyższych prędkościach i trzeba dołożyć jeszcze ten napęd spalinowy. Skomplikowana konstrukcja, natomiast zaskakująco przyjemna w jeździe pod warunkiem, że 3 dni tym pojeździsz i się do pewnych rzeczy przyzwyczaisz. Bo to jest napęd bezstopniowy, ale tam jest przełożenie. Tam jest coś zasymulowanego takiego, co wiesz, wyje, jedzie i w pewnym momencie spadają trochę te obroty i dalej jedzie. Tak jakby miał 2 albo 3 biegi, ultra długie. Jest jakiś rodzaj frajdy w tym po odrobinie przyzwyczajenia do tego, bo tak na początku wsiadasz i tak się zastanawiasz, o co tutaj chodzi z tym samochodem, że on tyle tego hałasu generuje i jak wciskasz gaz, to ten silnik kręci się na wysokich obrotach, auto przyspiesza. Natomiast to, co jest super fajne w tym samochodzie, to to, że tego prądu nigdy nie brakuje. To znaczy, ten samochód zawsze jedzie w podobny sposób i jego osiągi nie są uzależnione od tego, czy aktualnie masz rozładowany czy naładowany akumulator. I jakby dba tutaj elektronika o to, żeby te osiągi były gwarantowane i żeby to zawsze było te 10
tak,
z hakiem
ale
do setki.
Wiesz co, on nie jest, oczywiście to jest lepsze rozwiązanie niż na przykład w Suzuki hybrydy, ale on też nie jest aż tak oszczędny jak w Toyota.
Nie jest. Nie
prawda?
Jest.
I kiedyś żeśmy zwracali uwagę, że CRV nie jest też tak oszczędne jak RAV4. To były nasze rozmowy sprzed 5-10 lat, ale przyjemnie się nim jeździm. Ja uważam, że to nie jest za głośny samochód. HRV-ką już wiele razy jeździliśmy. Przecież.
Wiesz co, tak, ale ja bym postawił jeszcze taką hipotezę, bo patrzę teraz też na to, jakie jest to certyfikowane w WLTP zużycie paliwa. Przy niskich prędkościach to jest 4,6, przy wysokich prędkościach to jest, przy bardzo wysokich prędkościach to jest 7,1, w cyklu mieszanym 5,4. Jest okej, ale powiem ci tak, ja tym samochodem zrobiłem sporo tras i tak długo, jak nie wyjeżdżasz nim na autostradę, to jedziesz sobie fajnym autkiem, fajnym, dynamicznym, spokojnym, które potrafi być bardzo oszczędne, zarówno w mieście, jak i na takich trasach 50-90, czyli w ruchu pozamiejskim, ale nie autostradowym czy obwodnicowym. Robi się mniej ciekawie w momencie, kiedy chcesz jechać tym samochodem 140 na godzinę. Raz, że hałas, dwa, że wtedy to zużycie paliwa jest już zauważalnie dużo wyższe. Natomiast wszystko to, co jest poza autostradą, to powiem ci, że to jest naprawdę fajny samochód. Tak? Ja się wiele razy zastanawiałem, czy jeżeli chodzi o zawieszenie i układ kierowniczy, czy nie jest moim ulubionym autem tego rozmiaru.
Wiesz co, to on się bardzo podobnie zachowuje, jeśli chodzi o zużycie paliwa, bo uwaga, czasami bywamy, ty częściej, ja rzadziej, byłem w Białowieży Hondą.
No ja też.
No, ale nie tą. Byłem Hondą Jazz, która jest mniejsza, bo ma 4 metry, jest crossoverem, ale też ma napęd hybrydowy 1.5, nie 130, tylko około 110. I te same mam wrażenia, co ty w tej chwili mówisz, bo więcej jeździłeś przecież teraz HRV-em, że ona na autostradzie już ten Jazz, tą drogą szybkiego ruchu na Białystok czy z Białegostoku, no to tam już nie było tak fajnie. Natomiast te drogi tam wiejskie, jak już zjedziesz gdzieś koło Zambrowa czy tam Wyszkowa,
ja
to super.
Jeżdżę, ale...
Prawda? To można osiągać bardzo niskie zużycie paliwa, niezależnie od tego, czy to będzie silnik 2.0 w Hondzie, czy to będzie 1.5-130, czy 1.5-110. Te hybrydy są dobrze skonstruowane. Wiesz, wydaje mi się, że one są niezłe. Tak, ja je oceniam pozytywnie. Natomiast bohater naszej audycji, bo mamy tych modeli sporo, prawda, tych crossoverów i SUV-ów Hondy, czyli ten HRV, jest takim samochodem, no, bardziej wydaje mi się miejsko-podmiejskim i to wynika właśnie chyba to moje podsumowanie, że to zużycie na autostradach i na przykład między Warszawą, Poznaniem czy chociażby Białymstokiem, to już to nie jest tak fajnie i robi się trochę głośno. O. Też.
Ale wiesz, o jeszcze jednej rzeczy muszę powiedzieć. Tak. I to jest akurat wielki błąd i mówię, to już kolejny raz mamy tę Hondę na testach i kolejny raz łapię się na tym, że bardzo podobnie ustawiają się moje wrażenia i uczucia względem tego samochodu, co tam powiedzmy rok temu, jak jeździłem nim ostatni raz. Znaczy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty dzień to jest tak trochę pod górkę. To znaczy trochę mi przeszkadza ten napęd, jego taka wrodzona powiedzmy bezstopniowość. Ale najbardziej przeszkadzają mi systemy wspomagające. Ten system, który utrzymuje tor jazdy, jest do wyłączenia, bo on sobie nie radzi w sytuacjach, kiedy nie masz narysowanych torów jazdy, czyli nie masz narysowanych linii na drodze i robi się niebezpiecznie. Natomiast jeszcze bardziej przeszkadza to, że nie ma żadnego łatwego dostępu do wyłącznika tego przypominacza, że przekroczyłeś dozwoloną prędkość. To się myli, to nie wie, gdzie jest i chyba robi to częściej niż wszystkie samochody, które ostatnio mieliśmy na testach. Więc jakby w związku z tym trzeba to wyłączyć, bo będzie ci pikało za każdym razem, kiedy pomyślisz, że przekraczasz prędkość. Tylko jak to zrobić? No niestety, nie da się tego zrobić w trakcie jazdy. Musisz to zrobić na postoju przy ustawieniu skrzyni P. Nie da się tego zrobić w trakcie jazdy. Nie ma dedykowanego przycisku.
To słabo.
Tak, aktywna ikonka do wyłączenia tego i zresztą też nie jest to takie łatwe, bo trzeba wejść w jedno menu, potem w drugie menu, potem sobie przeskrolować i dopiero możesz to wyłączyć. Da się to wyłączyć. Była taka Honda zaraz po jakiejś tam modernizacji, w której się tego nie dało wyłączyć, tu się da wyłączyć, ale niestety trzeba się do tego
wiesz co,
robić.
Ja tylko na koniec też mam z kolei jedną krótką uwagę, że mi w hybrydach, czy to jest Honda, czy MG, bo MG ZS będziemy pewnie mówić za tydzień albo dwa, tam jest domyślnie że on musi palić mało, albo ma palić mało, 4-5 litrów i są małe zbiorniki paliwa w Hondzie też i chyba nawet w ZRV i w tej jest 40 litrów chyba z małym hakiem w MG podobno. I w związku z tym te zasięgi, jak on ci pali już na autostradzie 7 litrów, a nie 5, to już wtedy te zasięgi robią się takie, powiedziałbym, skromne.
To się wszystko zgadza. To wszystko na dziś. Przetestowaliśmy dla Państwa Honda HR-V. Bardzo przyjemny samochód, wymagający minimalnego przyzwyczajenia mimo wszystko. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, bardzo dziękujemy i zapraszamy już jutro.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, a po nich dłuższa rozmowa. A dziś będziemy mówili o kryzysie kubańskim. Kryzys kubański to chyba źle brzmi, to kojarzy się z kryzysem politycznym i z napięciami politycznymi, kiedy Kuba rzeczywiście ogniskowała uwagę międzynarodową, ale też postawa Kuby była bardzo ważna dla Ameryki Łacińskiej. A dzisiaj wydaje się, że Kuba jest krajem w pewnym sensie porzuconym i zapomnianym. Nie do końca oczywiście to jest prawda, ale skala kryzysu humanitarnego na Kubie pozwala zadać pytanie o to, na ile ten kraj w ogóle jeszcze się liczy i dla kogo się liczy i liczy się jako co. Będziemy mówili o tym, jaka jest przyszłość Kuby na podstawie tego, co szykują tam obecnie rządzący i z czym, z jakimi krajami będzie można ten nowy kubański model gospodarczy porównać. Państwa i moim gościem będzie profesor Katarzyna Dębicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
Reklama.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert dalej masz.
Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
Reklama.
Radio Tok FM.